Dziś bardzo ważny temat poruszymy, a mianowicie wiem, co podpisuję i klikam z głową. To takie hasła kampanii społecznych prowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, bardzo ważnych. A dlaczego ważnych, o tym za chwilę, ale najpierw przedstawię Państwu gości. Pani Anna Zaręba, dyrektor Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Białymstoku i pan Piotr Miałchowski, starszy specjalista w Wydziale Spraw Konsumenckich, również z Urzędu Komunikacji Elektronicznej z Delegatury w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego ważny temat? Dlatego, proszę Państwa, że w tym małym urządzeniu, które każdy już chyba posiada, a nawet ze zgrozą stwierdzę, że coraz młodsze dzieci już mają swoją własną komórkę, telefon, smartfon i nie wiem co jeszcze i nawet jeszcze pewnie też z dostępem do internetu. Mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo danych o sobie zapisanych. Mamy bardzo dużo rzeczy, z których korzystamy. No i właśnie to też jest dobre urządzenie, żeby można było się o nas dużo dowiedzieć, a ta wiedza niektórym jest bardzo potrzebna i potrafią ją wykorzystać. Zacznijmy może od kampanii, którą prowadzili Państwo już przez dłuższy czas. Wiem, co podpisuję. Generalnie skierowana była ona, może się mylę, ale to wtedy proszę poprawić, do osób starszych i tych w mniejszych miejscowościach, bo tam większość, więcej może ludzi jeszcze korzysta z telefonów stacjonarnych, mają takie oferty przedstawiane, jak to zmienić jedną telefonię na drugą, trochę lepszą i nie zawsze okazuje się, że to tak jest. I ta kampania była prowadzona i pierwsze podsumowania tego już mamy.
W ubiegłym roku w ramach kampanii Wiem, co podpisuję, przeszkoliliśmy ponad 8 tysięcy seniorów. W tym roku już uczestniczyliśmy w ponad 100 spotkaniach, w których udział wzięło ponad 5 tysięcy osób. I tak jak pani redaktor wspomniała, kampania jest, Wiem, co podpisuję, powstała z myślą o konsumentach zawierających umowy telekomunikacyjne. I działania te skierowane są przede wszystkim do osób starszych oraz mieszkańców małych miejscowości. Z danych, które posiada nasz urząd, wynika, że to właśnie te grupy społeczeństwa najczęściej stają się ofiarami nieuczciwych praktyk handlowych przedstawicieli reprezentujących operatorów telekomunikacyjnych. Kampania prezesa UK jest także odpowiedzią na dużą skalę praktyk, których odzwierciedleniem jest duża liczba wniosków i skarg kierowanych przez abonentów powyżej 60 roku życia. Tych skarg mieliśmy w tamtym roku około 5 tysięcy i odzyskaliśmy
prawie 1,5 miliona złotych.
1,5 miliona złotych.
To znaczy konsumenci odzyskali te 1,5 miliona złotych, tak?
No tak, za naszym pośrednictwem.
Komunikacji elektronicznej na rzecz konsumentów odzyskał właśnie tę kwotę.
W trakcie tych spotkań edukujemy seniorów w zakresie praw i obowiązków przysługujących przy zawieraniu umów telekomunikacyjnych poza lokalem przedsiębiorcy. Informujemy, aby dokonywali świadomej zmiany dostawcy usług, bo tu często ludzie nie rozumieją, że no, jest potrzeba zmiany, ale musimy robić to wszystko świadomie i w momencie, kiedy dokonamy takiej zmiany poza lokalem przedsiębiorcy, czyli w trakcie rozmowy telefonicznej, gdzie przedstawiciel operatora w sposób, można powiedzieć, nieuczciwy zachęca nas do zmiany, mamy swoje prawa, czyli mamy prawo po tym, jak uświadomimy sobie, że zrobiliśmy błąd, że nie chcemy tej umowy, mamy prawo w ciągu 14 dni na zmianę tej umowy.
Ale to nawet nie wtedy, kiedy jesteśmy oszukiwani, bądź mamy podejrzenie, że zostaliśmy oszukani, bądź wprowadzeni w błąd. Nawet jeżeli podpiszemy umowę, która nie ma nic złego w tej umowie, ale po przeczytaniu dochodzimy do wniosku, ależ po co? Przecież ona jest prawie taka sama jak ta, którą już mamy.
Dokładnie.
Również mamy prawo,
tak,
prawda?
Tak. Chciałam tu podkreślić, że na uwagę zasługuje fakt, że ściśle współpracujemy również z Policją Białostocką, gdzie uzupełniamy się tematycznie, bo proszę zwrócić uwagę, wyłudzanie i stosowanie podstępnych rozmów sprzedażowych przez takiego nieuczciwego przedstawiciela telekomunikacyjnego jest porównywalne do stosowanych przez złodziei wyłudzeń pieniędzy w rozmowach telefonicznych tak zwanej metodzie na wnuczka.
Na wnuczka, policjanta, sąsiada, nie wiem kogo jeszcze. Teraz już tak
hydraulika, gazownika, tak. Przedstawiciela operatora, sprzedającego energię elektryczną.
Tak, tak. Takich trochę. przedstawicieli zawodów, których może kojarzymy nie najlepiej. Dobrze, to kampania szeroko zakrojona i na szeroką skalę prowadzona, głównie informacyjna. Ale nie tylko, bo skoro odzyskaliście Państwo 1,5 miliona na rzecz konsumentów, to znaczy, że te działania są nie tylko edukacyjne, ale również podejmujecie dalsze kroki.
Tak, zawsze informujemy abonentów, że zanim przejdą do urzędu, powinni wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego. Czyli powiedzmy, podpisaliśmy umowę, nie zdążyliśmy odstąpić od niej w tym terminie 14 dni ustawowym. Zawsze możemy złożyć do partnera reklamację, opisać w niej całość sytuacji, no i czekać na werdykt. No niestety, zazwyczaj, jeżeli podpisaliśmy tą umowę, musimy być konsekwentni tego, że przez ten okres lojalnościowy będziemy musieli operatorowi określoną kwotę uiszczać. W związku z tym, jeżeli mamy negatywnie rozpatrzoną reklamację, możemy udać się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej i tam właśnie szukać pomocy. My przeprowadzamy interwencje, prowadzimy postępowania ADR. Są to działania bezpośrednie na rzecz konsumentów. Nie tylko ta profilaktyka, czyli te działania edukacyjno-informacyjne, ale także te działania bezpośrednie właśnie w postaci interwencji, postępowania ADR, w których no, nie do końca jesteśmy skuteczni, bo wiadomo, nie można być w 100% skutecznym, ale staramy się i ta skuteczność jednak jest wysoka.
Jednak myślę, zasady lepiej zapobiegać niż leczyć, no to ta profilaktyka i te spotkania informacyjne są bardzo ważne. Ja jeszcze bym chciała zapytać w takim razie, skoro Państwo spotkania takie organizujecie, to na pewno też tłumaczycie, jak te umowy należy czytać. Ja przygotowując się do programu przeczytałam to za dużo powiedziane, ale przejrzałam umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych. O ile sama umowa nie jest jakaś bardzo mocno skomplikowana, o tyle regulamin, który jest załącznikiem do tej umowy, nawet jeśli chodzi o mnie, sprawił mi dużo trudności, żeby doczytać go do końca, wczytać się, a cóż dopiero dla takiego starszego człowieka, jeżeli on dostanie go nawet 14 dni będzie miał na to, żeby się zapoznać.
To, co mówi pani, to jest prawda. Bardzo często spotykamy się z głosami tych starszych konsumentów, seniorów dotyczącymi
drobnego druku,
że tutaj jest ten problem. Ale proszę państwa, proszę pamiętać o jednej, i zresztą pani też, podstawowej rzeczy. Patrzymy na pierwszą stronę umowy. Na pierwszej stronie umowy naprawdę jest tak wiele informacji, które są nam potrzebne, że już na podstawie analizy tych informacji, które zazwyczaj są większą czcionką, są pogrubione, są bardziej czytelne, możemy ocenić, czy podpisujemy umowę z dotychczasowym operatorem, jaki plan taryfowy, jakie dodatkowe usługi, jaka załóżmy prędkość internetu, czy numer nowy, czy numer przenoszony, te wszystkie informacje mamy. Regulamin oczywiście jest ważny, jest bardzo ważny, ale jest w pewnym sensie dodatkiem. Dopiero przydaje nam się na etapie, gdy już mamy tą umowę i korzystamy z usług. Czyli wtedy załóżmy, gdy przekroczymy jakiś pakiet danych, co się dzieje, gdy korzystamy w sposób nieodpowiedni z telefonu, czy modemu internetowego i też musimy ponieść za to odpowiednie konsekwencje. Więc przede wszystkim pierwsza strona umowy, gdzie powinno być logo operatora, dane operatora i te wszystkie informacje podstawowe o usługach, które operator nam będzie świadczył.
A wszystkie kary, które mogą nas spotkać za to, że odstąpimy od takiej umowy, to też na pierwszej stronie, czy to się dalej musimy gdzieś wczytywać, bo one są bardzo istotne niestety w niektórych przypadkach.
A to różnie. Tutaj w zależności od konstrukcji umowy, może być to już są operatorzy, którzy właśnie wrzucają takie informacje, od razu umieszczają na pierwszej stronie umowy, gdzieś to znajduje się w tych warunkach, postanowieniach umowy. Czasem są przenoszone do cennika, gdzie również możemy to zauważyć. Fakt, że w cenniku zazwyczaj tych informacji jest bardzo dużo, ale są też one czytelne, zestawione w tabelach, są informacje o przydzielanych ulgach. W umowie, jeżeli taka informacja się znajduje, jest ona również odpowiednio czy tłustym drukiem zaznaczana, czy też w jakiś inny sposób, także jest widoczna dla abonenta.
Rozmawiamy o... Można powiedzieć nawet przestępstwach pewnego rodzaju, bo przecież te wyłudzenia, o których tutaj mówimy, te nieuczciwe praktyki, jakie są stosowane przez przedstawicieli niektórych operatorów telekomunikacyjnych, no to jednak są przestępstwa. Niemniej jednak wróćmy do tej umowy, ale jeszcze zanim to przeproszę naszych słuchaczy. Oczywiście nie dotyczy to tylko osób starszych ten problem. Tutaj słuchacz zwrócił nam uwagę, że nawet ludzie młodzi po studiach też nie są w stanie wczytać się w niektóre dokumenty. Potem próbują to troszkę zmieniać i okazuje się, że spotykają się ze ścianą. Ja chciałam zacząć to wejście od tego, że najlepiej pójść do salonu, zapoznać się, zadać wszystkie pytania, ale państwo mnie tu z błędu wyprowadzili, że może wcale nie najlepiej. Ale dlaczego? Nie dowiemy się wszystkiego?
No właśnie, tutaj zawsze jest ta czujność, tak jak powiedział pan słuchacz, każda osoba w każdej chwili może dać się złapać metodą na wnuczka, czy chociażby tutaj sztuczki marketingowe sprzedawców. Więc też proszę państwa, jeżeli idziemy do salonu, no to też musimy być świadomi tego, że w salonie, tak jak w każdej firmie, korporacji, są plany sprzedażowe. Czyli wiadomo, że
wynik trzeba zrobić.
Dokładnie, wynik trzeba zrobić.
Target.
Czasem przychodzi świadomy klient, ten, który będzie miał wiedzę. Czasem przyjdzie klient, który potrzebuje, załóżmy, umowę, bo chce wziąć markowy telefon dla córki, na przykład, a zaraz święta Bożego Narodzenia się zbliżają. No to przy okazji, żeby było taniej, czy tam na raty, w ten sposób właśnie sobie telefon kupić, czy też osobie bliskiej. No i tutaj pojawiają się różne problemy w przypadku namawiania konsumentów na
dodatkowe usługi,
tak? Czy też oferty. Czasem nie potrzebujemy, załóżmy, pakietu 20 gigabajtów, nie potrzebujemy jakiegoś super urządzenia, a to dostajemy. I sprzedawca też dostaje za to punkty. Mhm.
Myślę, że taką dobrą radą byłoby to, że idąc do takiego salonu, mieć spisane sobie na kartce po prostu, co my chcemy tak naprawdę.
Dokładnie, czego oczekujemy.
Jakie pytania chcemy zadać i jakie odpowiedzi uzyskać. No, tę umowę tutaj w międzyczasie rozmawialiśmy, że rzeczywiście umowę czytamy dokładnie, bo umowa nie jest bardzo długa. Regulamin świadczenia usług możemy sobie czytać w domu do poduszki, długo nam to zajmie. Ale umowę musimy przeczytać. Czy ona jest dużym drukiem, czy małym drukiem? Jeżeli mamy wątpliwości, zapytać. No dobrze, to w salonie to załatwimy w ten sposób. Ale rzeczywiście większość z nas takie umowy zawiera przez telefon. Umowa przez telefon, nie wiem, nie wydaje mi się, żeby umowa na usługi telekomunikacyjne zawarta przez telefon była ważna. Musi być potwierdzenie chyba na piśmie, prawda?
Tak, potwierdzenie zmiany warunków umowy. No chyba, że zawieramy nową umowę, to też powinien taki egzemplarz do nas przyjść. Zresztą jeszcze może tylko sekundkę nawiążę do salonu. Warto pamiętać o tym, że dzisiaj internet jest praktycznie wszędzie. Mamy możliwość wcześniej przed podpisaniem umowy zobaczyć, jakie operatorzy mają ofertę. Nawet są regulaminy, są wzory umów w przypadku niektórych operatorów dostępne na stronach internetowych, więc to wszystko przed podpisaniem w salonie możemy przeanalizować, sprawdzić.
I też nikt nam nie stoi z karabinem nad głową, że musimy natychmiast podpisać, prawda?
Dokładnie.
Możemy wziąć, przeczytać, wrócić i podpisać. Chociaż no, życie nasze jest tak, w takim pośpiechu żyjemy, że naprawdę no, ciągle na nic nie mamy czasu i wszystkie te sprawy załatwiamy jak najszybciej, bo jesteśmy w biegu i dalej.
Tak, no, tak ale jak pani powiedziała, właśnie sposób telefoniczny, bo to jest zawsze ten dużo szybszy sposób. Siedzimy sobie na kanapie, dzwonimy do konsultanta sieci telekomunikacyjnej.
Zazwyczaj odwrotnie.
Albo jest odwrotnie, dzwoni do nas konsultant, który proponuje świetne warunki przedłużeniowe, chociaż też nie zawsze. No i my zgadzamy się na pewne warunki. Tutaj proszę państwa też zawsze mówimy, no już w sumie po fakcie, gdy już ktoś do nas przyjdzie do urzędu, że zawarł umowę, nie miał czasu na odstąpienie, żeby też uważnie słuchać tego, co mówią konsultanci. Bo często nawet gdy występujemy już na etapie interwencji do operatora, otrzymujemy nagranie takiej rozmowy sprzedażowej. Z niego zazwyczaj wynika niezrozumienie tej osoby po drugiej stronie słuchawki, czyli abonenta. Konsultant przekazuje pełne informacje, rzadko, kiedy zdarza się, że te informacje
nie mówi.
Tak, nie są pełne, tylko my zazwyczaj jesteśmy myślami gdzieś daleko. Myślimy o czymś innym, może już o kolacji, może o jutrzejszym dniu w pracy, a niestety taka czasem chwila zamyślenia powoduje to, że mówimy tak, zgadzamy się na warunki, których nie chcemy. Dodatkowo na opłatę. Miało być 40 zł, okazuje się, że dostajemy 65 zł, bo dostaliśmy jakiś pakiet. No ale tutaj warto pamiętać, że w przypadku zawierania umów na odległość, tak, przedłużania umów, też powinniśmy otrzymać potwierdzenie zmiany warunków umowy albo nowe umowy, jeżeli jest to jakiś aneks do tej umowy. Powinniśmy takie dokumenty otrzymać. No i tutaj też pojawia się pytanie zapewne gdzieś tam w głowach słuchaczy już w tym momencie, co w przypadku, gdy otrzymamy, ale konsultant mógł powiedzieć, że włączy nam tą usługę natychmiastowo, bo czasem też tak może być, że możemy...
To znaczy, zanim otrzymamy dokumenty, to już będziemy mieli usługę włączoną, no to w jaki sposób będziemy potem się z tego rozliczać? Te dokumenty będą z datą wsteczną? Jak to będzie
To znaczy
wyglądało?
Tak, tutaj może za bardzo się zagalopowałem. Takie umowy zazwyczaj my zmieniamy, czyli załóżmy dzwonimy, mamy prędkość internetu 100 megabitów, stwierdzamy, że jest nam to za mało, chcemy podwyższyć do 300 megabitów. I mamy pytanie, możemy mieć dodatkowo przedstawioną ofertę, że na pana w tej chwili umowie nie można zrobić takiego zwiększenia prędkości. W związku z tym proponujemy panu ofertę taką i
lepszą.
Taką. Lepszą, nową, z większą prędkością. I czy pan wyraża zgodę, żeby już tą ofertę wprowadzić w dniu naszej rozmowy? Tak, wyrażam zgodę, bo potrzebuję w tej chwili już nawet tych 300 megabitów, a jak operator mi teraz zapewni, no to nie ma problemu.
Kto by nie chciał lepszego internetu?
Tak, no i niestety, musimy też być konsekwentni swoich działań, swoich słów, które przekazujemy przez telefon. Później te umowy sprzedażowe są nagrywane, bo zgodnie z prawem telekomunikacyjnym muszą być przechowywane przez operatorów przez cały okres obowiązywania
umowy. Ale jakie konsekwencje tego naszego tak jest?
No konsekwencje takie, że mamy zawartą umowę nie zawsze na warunkach, które nam odpowiadają.
Jasne. I nie zawsze możemy te 14 dni poczekać,
w takiej sytuacji
żeby
właśnie nie mamy
od tej
już
umowy.
Tego,
w ogóle nie mamy.
Nie mamy w ogóle tego odstąpienia. Jeżeli wyrazimy zgodę już w tym momencie, w tej chwili, żeby ta umowa obowiązywała.
To nie dość, że musimy czytać, to jeszcze mamy uważać, co mówimy i na jakie pytania odpowiadamy, bo czasami odpowiadamy w rozmowie telefonicznej, nie wiem, czy państwu się to zdarza, ale mi bardzo często, że odruchowo mówię tak, bo żeby ktoś wiedział, że go słucham, prawda? Nawet on ode mnie tego nie wymaga, a ja mówię tak i okazuje się, że może na coś się zgodziłam, tak?
No tak, i to tak może być właśnie, tak jak pani powiedziała, wykorzystane do potwierdzenia, że pani zgadza się na takie warunki umowy, które zostały pani przedstawione.
I jeszcze zostało to nagrane. Rozmawiamy o umowach telekomunikacyjnych i w zasadzie zatrzymaliśmy się na akcji Wiem, co podpisuję i bardzo dobrze, bo dużo państwo mają też do nas pytań, ale tutaj potrzebujemy jednej ważnej informacji. Czy jeżeli przychodzi do nas taka umowa pocztą, bądź też ta zmiana warunków umowy, którą potwierdzenie zmiany warunków, aneksu i tak dalej, czy to przy kurierze jesteśmy zobowiązani to podpisać, czy wręcz przeciwnie, bierzemy, dopiero podpisujemy i odsyłamy, czytamy spokojnie, bo zdarzają się sytuacje, kiedy przychodzi kurier i od razu proszę podpisać, zabiera drugi egzemplarz i nie ma.
To zależy, na co się zgodziliśmy.
A, czyli te tak słynne, które powiedzieliśmy przez telefon, tak?
Czasem może być tak, że operator zaproponuje nam pewne warunki, przyśle nam umowę. Proszę, załóżmy w terminie 14 dni się z tym zapoznać, podpisać i odesłać. Jeżeli pan tego nie odsyła, to znaczy, że nie zgadza się pani na takie warunki. W innym przypadku może być tak, że już zgodziliśmy się na etapie rozmowy telefonicznej. W związku z tym kurier do nas przyjeżdża i prosi nas o podpis, bo my te warunki
przyjęliśmy.
Tak, zostały nam przedstawione telefonicznie. No i pozostaje nam ten czas 14 dni na zapoznanie się i ewentualnie korektę.
Odstąpienie od umowy.
Działań, czyli odstąpienie.
Czyli kurier nie ma obowiązku czekać, aż my się zapoznamy i zastanowimy, czy nam to pasuje, czy nie.
Nie.
No właśnie.
Często kurier w pośpiechu przyjeżdża i mówi, że śpieszy się i proszę tu jak najszybciej, bo ja nie mam czasu, prawda, złożyć podpis.
Trudno mu się też dziwić, prawda, bo pewnie takich przesyłek dostarczam.
Tak, ale no, najgorszym rozwiązaniem wtedy jest to, że te umowy gdzieś lądują pomiędzy gazetami, książkami i o nich zapominamy. A tutaj uczulamy właśnie głównie seniorów, żeby nie odkładali tych umów, tylko pokazali, czy jeżeli nawet ten druk jest drobny, wnukom, dzieciom, sąsiadom, znajomym, zobaczcie, ktoś u mnie był, coś podpisałem, czy ja postępuję prawidłowo. Także nie odkładajmy tych umów, zwracajmy uwagę na to naprawdę, komu podajemy swoje dane.
Kiedy my się zastanawiamy nad tym, co zrobiliśmy? Wtedy, kiedy dostaniemy pierwszą fakturę, popatrzymy na tę fakturę, o nie, nie, to nie tak miało być. A to już dawno, 14 dni minęło przecież od momentu, kiedy tę umowę dostaliśmy.
I zwyczaj wtedy przychodzą do nas abonenci. Już wtedy, gdy otrzymają pierwszą fakturę, są zdziwieni, że otrzymali fakturę od nowego operatora albo zawyżoną fakturę od dotychczasowego operatora. I gdzie tutaj była zmiana warunków umowy? Gdzie tutaj było podpisanie nowej umowy? Dostajemy umowę, pani mówi nam, że ma z operatorem A, a okazuje się, że to jest całkiem
zupełnie
inna firma.
Zupełnie kto inny.
Tak.
No i jeszcze nieszczęsne te kary umowne, które czasami...
sięgają 1500 zł nawet.
Dokładnie, za odstąpienie od umowy.
A teraz jeszcze bardzo popularne są pakiety usług, gdzie mamy usługi łączone, czyli na przykład telefon stacjonarny, komórkowy, internet. I telewizję. I te kary automatycznie rosną. Mogą się z 1500 zł zrobić nawet kilka tysięcy złotych.
I na to nie zwracamy uwagi, że... odstępując od jednej umowy, zawierając drugą, będzie nas to kosztowało wielokrotnie więcej, niż nam się wydaje, że zaoszczędzimy,
tak, prawda? Albo załóżmy rezygnujemy z telefonu stacjonarnego, który jest w pakiecie, ale jest jako jedna cała umowa. Rezygnujemy z jednej usługi, automatycznie rezygnujemy z całej umowy, jeżeli taki zapis w umowie jest, a jak najbardziej może być.
I takim osobom jeszcze jakiś sposób możecie Państwo pomóc, czy już nie?
Zawsze, proszę Państwa, należy pisać reklamację. Jeżeli nie będzie skutkowała pozytywnym werdyktem operatora, będziemy próbować, chociaż w tej sytuacji, no niestety, jeżeli zapisy w umowie czy regulaminie są przeciwko abonentowi, bardzo trudno jest nam udowodnić, że jest inaczej. Że to abonent
ma rację. Czasami się udaje nam, są wyjątkowe takie sytuacje, czy też proszę nas zrozumieć, my nie mamy jakichś powiązań z operatorami. Działamy, jak kolokwialnie mówiąc, jak policja na rynku tych usług telekomunikacyjnych i pocztowych i troszkę pionizujemy tych operatorów, ale to tak naprawdę czasami od dobrej woli operatora, na kogo trafi, na konsultanta, podjęcie decyzji jest, czy na przykład umarzamy tą sprawę, czy prokliencko podchodzimy i dajemy upust na przykład w wysokości 50% jakiegoś rabatu do faktury. No, też proszę, żeby właśnie Państwo nie utożsamiali naszej instytucji, która jest regulatorem, z przedstawicielem operatora. No, my staramy się pomóc obywatelom naszego kraju w taki sposób, żeby ich chronić, czyli uświadamiać. Tak, natomiast no, konsekwencje niestety muszą ponieść abonenci. Mamy narzędzia i instrumenty, instytucjonalnie wspieramy, prowadzimy pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, mamy takie narzędzie od tamtego roku i efekt jest tych działań.
Zawsze dobrze się wspomóc instytucją, mówię tu o konsumentach, bo też sami czujemy się wtedy dużo pewniej, że ktoś za nami jednak stoi, ktoś nam w jakiś sposób pomaga. No też nie każdy z nas ma wiedzę prawniczą, żeby wiedzieć, jak poruszać się w gąszczu tych paragrafów, a nawet jak czytać te umowy do końca, czy może jednak te zapisy, które w nich są prawidłowe, podpisaliśmy je, a myśleliśmy zupełnie co innego, że tam jest zupełnie co innego i wtedy niestety, ale no, konsekwencje musimy ponosić. Więc jeszcze raz apelujemy do Państwa, żeby czytać to, co podpisujemy i też zwracać uwagę na to, co mówimy, jak rozmawiamy z operatorem, jak przedstawiane nam są te przeróżne warunki, nowe usług. W zasadzie powinniśmy już przechodzić do drugiej kampanii, którą Urząd Komunikacji Elektronicznej też prowadził i też podsumował, ale jeszcze może podsumujemy telefony, które mieliśmy tutaj. Dwa dotyczyły osób niepełnosprawnych i w zasadzie trudno nam jest doradzać, nie widząc dokumentów, ale jednak na pewne rzeczy chcielibyśmy zwrócić uwagę, bo jedno dotyczyło rodzica, który ma dziecko niepełnosprawne, aczkolwiek już dorosłe, które może zawierać umowy i do momentu, kiedy syn pana nie będzie ubezwłasnowolniony, to w zasadzie my w żaden sposób nie możemy panu pomóc, prawda?
Tak, ma zdolności do czynności prawnych, więc jeżeli podpisał umowę, ta umowa obowiązuje.
Więc jeżeli coś zakupił...
Tak, można będzie oczywiście zawsze próbować, tylko należy pamiętać, że powinna podpisać to reklamację, która będzie składana. Osoba, na którą zawarta jest umowa, czyli ten niepełnosprawny syn słuchacza. No i próbować w ten sposób dochodzić swoich roszczeń. Dołączyć oczywiście odpowiednie dokumenty, które uzasadniają to.
Jeszcze tutaj pan miał problem, że to było przekazana ta informacja, że coś takiego pan syn zrobił, w sensie kupił tablet z dostawą internetu do tego tableta dopiero w momencie, kiedy trzeba było za to płacić i to było kupno na raty. No i reklamacja tu już chyba, znaczy odstąpienie od umowy w ogóle już nie wchodziło w grę, bo już 14 dni minęło, a reklamacja też nie została od pana przyjęta, no bo to syn powinien był ją złożyć z
tak,
tego wniosek.
Tak, dokładnie.
No tutaj nie możemy doradzić drugi nasz słuchacz jest osobą niewidomą, której też coś przysłano z firmy telekomunikacyjnej, kazano to podpisać i teraz niestety ma problemy. No, doradzamy, nie podpisywać, jak nie wiemy, co mamy otrzymać, nie podpisywać, czytać. No i nie wiem, gdzie się kontaktować, szukać chyba tego operatora, tak?
No tak, jeżeli reklamacja nie skutkuje, zresztą nawet tutaj państwo, którzy do nas telefonowali, jak najbardziej mogą udać się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej Drogatury w Białymstoku przede wszystkim z dokumentami, bo bez dokumentów bardzo ciężko jest nam też jednoznacznie stwierdzić, jakie były okoliczności i czy cokolwiek tutaj można zrobić. W przypadku, gdy mamy dokumentację, już możemy wskazać abonentowi pewne kroki, które może podjąć, czy nawet my możemy już wtedy na podstawie tych dokumentów interweniować.
Jeżeli chodzi o te sprzęty, które kupujemy, tablety, dajemy dzieciom, bo teraz przejdźmy do drugiej kampanii. Dobrze, chociaż tak płynnie, może na kilka minut nam się uda. Klikam z głową. To druga kampania, którą państwo prowadzicie i to jest bardzo ważne, bo tak jak mówiłam, coraz mniejsze dzieci otrzymują urządzenia, w zasadzie się rodzą już w tym świecie, nie pamiętają czasu, kiedy nie było mobilnej telefonii, ani nie było na przykład, świat bez tabletów nie istniał. No więc istniał i my to jeszcze pamiętamy i możemy sobie przypomnieć taki świat i może trochę inaczej do tych rzeczy podchodzimy. Natomiast dzieci są już oswojone z tą technologią od początku swojego życia, ale nie zawsze są chyba przygotowane dobrze do tego, co otrzymują i do tych treści, które mogą tam znaleźć i tego, co mogą tam narobić. A tutaj już jest taka sprawa, że rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za to, co ich dzieci robią i w sieci i jakie koszty ponoszą i gdzie naklikują i co nam kupują.
Tak, wiadomo, że internet to jest ogromne źródło zabawy i wiedzy oraz narzędzie komunikacji. Należy jednak wiedzieć, jak z niego bezpiecznie korzystać. No niestety nasi najmłodsi użytkownicy smartfonów najczęściej korzystają z nich bez ograniczeń i nie zdają sobie sprawy właśnie z konsekwencji, jakie mogą wiązać się na przykład ze ściąganiem gier lub wysyłaniem drogich SMS-ów. No i nie są świadomi tych niebezpieczeństw, jakie niosą treści nieodpowiednie dla ich wieku. I dlatego też mając na uwadze ochronę młodych obywateli naszego kraju, spotykamy się z nimi w szkołach podstawowych w klasach 1, 3 i 4, 6 i podczas takiej luźnej 45-minutowej lekcji przybliżamy cyfrowy świat, wymieniamy się doświadczeniami w korzystaniu z urządzeń mobilnych, smartfonów, tabletów, telefonów, komputerów oraz uczymy na przykład, jak bezpiecznie korzystać z komunikatorów i rozpoznać koszty SMS-a o podwyższonej opłacie. I właśnie te SMS-a o podwyższonej opłacie często są przyczyną takiej interwencji, gdzie na przykład w dobrej chęci rodzice kupują tablet dziecku na komunię czy na Boże Narodzenie, nie dokonają zabezpieczeń odpowiednich i potem przychodzą z rachunkiem, na przykład w wysokości ostatnio mieliśmy 5000 zł i jest wielka prośba, tak, żebyśmy pomogli ugasić ten pożar, który już powstał, a
w zasadzie już zgliszcza zostały 5000
tak,
złotych.
Gdzie w tych wnioskach właśnie najczęściej rodzice podkreślały, że to nie oni, tylko ich dzieci.
Tak i
naklikały.
Często dzieci czasem się przyznają, często jednak się nie przyznają, mówią, że to nie one, że wiedziały, że nic nie naklikały, a operatorzy później nam odpisują krok po kroku.
Jakie SMS-y były przysyłane na
była taka,
ścieżka?
Była taka sytuacja, no, że nawet 128 razy została zdjęta
blokada.
I założona ponownie blokada usług SMS Premium. A rodzic powiedział, że usługa była zablokowana i nie było możliwości, żeby dziecko ją odblokowało.
Znaczy rozumiem, że to dziecko było aż tak zdolne, że potrafiło to odblokować i zablokować ponownie.
Ja może potem taki przykład pewnej osoby, która powiedziała mi, że dorastała z telefonem komórkowym. Jak się urodziła, to faktycznie ta ewolucja sieci komórkowych w Polsce była zauważalna. Powiedzmy, jest to 2000 rok, gdy w latach jeszcze pod koniec 90. pierwsze te taryfy wchodziły już jako GSM. Później mamy kolejne etapy ewolucji, gdzie też ewoluowały terminale, czyli te telefony komórkowe. z większych, coraz mniejsze, wyświetlacze, mogliśmy grać w gry, później smartfony i faktycznie to ta młoda osoba, która dzisiaj załóżmy ma 18 lat, ona posiada tak dużą wiedzę na temat tych technologii, no nie mówię, że rozwoju sieci komórkowych, ale chociażby eksploatacji tego malutkiego pudełeczka, urządzenia, którym jest smartfon dzisiaj, że no nie ukrywajmy, ale na pewno posiada większą wiedzę w obsłudze niż my wszyscy tutaj obecni.
Chciałoby się powiedzieć, to znaczy dobrze, to ta osoba będąc rodzicem już będzie wiedziała, jak swoje dzieci zabezpieczyć przed tego typu działaniami przeróżnymi i opłatami, ale wcale nie, bo ta technologia dalej się rozwija i to niestety, albo stety, i to ciągle nowe wyzwania nawet dla tych 18-latków. Za chwilę to też już oni będą reliktami, to co umieją, a ta młodzież będzie umiała wszystko zrobić dużo lepiej. Ale może trzeba edukować rodziców. No w końcu te blokady rodzicielskie też da się zdjąć, tak?
Wszystko się da. Młodzież jest dzisiaj bardziej inteligentna niż chyba rodzice się spodziewają. Jeżeli chodzi o spotkania z rodzicami, to także kampania Klikam z głową jest skierowana do rodziców. No ale niestety mamy tutaj troszeczkę negatywne doświadczenia. Próbowaliśmy takie kampanie wśród rodziców organizować. Nie będę mówił, jakie były liczby osób, ale no, byliśmy zaskoczeni, tylko że no, niestety negatywnie.
No to apelujemy do państwa, że może chociaż nie korzystacie państwo z kampanii Klikam z głową, to jednak sprawdzajcie, co darujecie swoim dzieciom i jak te dzieci to wykorzystują. I nie tylko chodzi tutaj o to, że potem trzeba będzie zapłacić 5000 zł, prawda, czy nawet inne opłaty za usługi może będą niższe, ale też o to, co te dzieci w tej sieci mogą znaleźć i jak je przed tym ochronić, no bo nie zawsze wszystkie treści są dla nich bezpieczne, ani też nawet pożądane. I to też w tej kampanii ma swoje miejsce. To też państwo mówicie.
Tak, jak najbardziej. Z naszych obserwacji w trakcie zajęć wynika, że blisko 3/4 osób w klasach 1-3 posiada własny smartfon. W przypadku lekcji w klasach 4-6 to nie ma osoby, która nie mówiłaby, że nie posiada smartfona. Co więcej, młodzi użytkownicy tych telefonów komórkowych dzisiejszych, nowoczesnych, które można powiedzieć bardziej są już chyba komputerami, bardzo często i chętnie nawiązują kontakty w sieci z różnymi osobami. Mogę uspokoić, że najczęściej, jak obserwujemy, są to kontakty w grach, w różnych aplikacjach społecznościowych, gdzie jednak nie trzeba rejestrować się z imienia, nazwiska. Tutaj jest taka chyba większa swoboda komunikacji. Gdzieś tam często ci młodzi uczniowie, słuchacze naszych kampanii informują, że podają różne czasem fikcyjne dane, przedstawiają się jako Michał lat 30, a nie lat 7. No ale to też może mieć swoje konsekwencje, że jednak 30-latek, a 7-latek troszeczkę inaczej się porozumiewa. Edukujemy jak najbardziej, zwracamy uwagę, tylko często też słyszymy od nauczycieli, że to przede wszystkim rodzice powinni czuwać nad tym, co robią ich pociechy w telefonach. A niestety często słyszymy, że nawet skrajne odpowiedzi. Jedna osoba potrafi powiedzieć, że korzysta ze smartfona 30 minut dziennie w klasie 1-3. Inna osoba potrafi powiedzieć, że przychodzi weekend i rano budzę się o godzinie 8, o godzinie 8 wieczorem kończę grę przy komputerze.
No i my kończymy niestety naszą audycję. Chciałoby się powiedzieć, że wszystko dla ludzi i wszystko z głową, i ten postęp cywilizacyjny i to, co nam daje komputer, smartfon, tablet i telefon, wszystko też po to, żebyśmy z tego korzystali jak najlepiej, tylko właśnie po to są te kampanie, żebyśmy korzystali świadomie, bezpiecznie i nie narażali się na niepotrzebne koszty albo też nerwy, bo to też nasze zdrowie i też warto mieć je w dobrej kondycji. Moimi i państwa gośćmi byli dziś pani Anna Zaręba, dyrektor Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Białymstoku i pan Piotr Miałchowski, starszy specjalista w Wydziale Spraw Konsumenckich Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Białymstoku. Wszystkich tych, którym nie odpowiedzieliśmy na pytania, odsyłamy do urzędu Warszawska 1A i tam można zasięgnąć osobiście, a najlepiej już z dokumentami przyjść i wtedy będą państwo mogli państwu pomóc, naszym słuchaczom. Audycja Masz Prawo za tydzień, za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Do usłyszenia, mówi państwu Dorota Niebrzydowska.